Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, jakiś czas temu rozmawialiśmy o Focke-Wulfie 200, kondorze. Ten samolot został określony przez Winstona Churchilla jako plaga Atlantyku. Nawiązuję do tego dlatego, że mam wrażenie, że brytyjski premier miał taką tendencję do nadawania takich bardzo szumnych określeń, bo na przykład o pewnym statku powiedział, że skrócił on, nie Winston Churchill, tylko ten statek, wojnę o rok. Czy zatem w dzisiejszym odcinku mógłbyś powiedzieć właściwie, co to był za statek i skąd takie określenie Winstona Churchilla?
Tak naprawdę kondor i jego historia bledną przy historii dwóch statków, które przeszły do historii jako szare duchy Atlantyku i o których rzeczywiście Churchill powiedział, że skróciły wojnę o rok. I to bardzo ciekawa i niezwykle barwna, przemawiająca do wyobraźni historia. Wielkie wojny, a II wojna światowa była największym ze wszystkich konfliktów, oszałamiają liczbami, wielkością sił i środków, jakie poszczególne państwa rzuciły do walki. Miliony żołnierzy, setki tysięcy samolotów, armat, dziesiątki tysięcy czołgów. W tej narracji wielkich liczb pojedynczy czołg, pojedyncza armata, pojedynczy żołnierz wydaje się, że niewiele znaczył. W przypadku wojen na morzu jest nieco inaczej. O ile bowiem jeszcze te tysiące statków transportowych, setki okrętów podwodnych czy niszczycieli mimo wszystko wydają się nam bardziej anonimowe, o tyle te okręty największych klas, pancerniki, lotniskowce, z racji tego, że tych okrętów było relatywnie mało, zyskały każdy z osobna znacznie większą sławę, bo któż nie słyszał o pancerniku Bismarck, o pancerniku Yamato, czy chociażby o lotniskowcach amerykańskich, takich jak Yorktown czy Enterprise.
Ale przecież o żadnym z tych okrętów nikt nigdy nie powiedział, że, nie wiem, Yorktown skrócił wojnę o rok. To czego dokonały dzisiejsze bohaterki, a zwłaszcza jedna z nich, o której chciałeś powiedzieć?
Tak, no dzisiejszy odcinek, żeby już nie trzymać naszych słuchaczy w niepewności, poświęcimy wojennej historii Queen Mary. Obok Queen Elizabeth, największego statku swoich czasów, transatlantyku, który został włączony w wysiłek zbrojny aliantów i który przewiózł olbrzymie ilości ludzi i sprzętu przez wszystkie oceany, który był rodzajem wahadłowca transatlantyckiego. Dwie były to jednostki, obie pod brytyjską banderą RMS Queen Mary i RMS Queen Elizabeth. Każdy z tych statków osobno znany był jako szary duch. To wynikało po pierwsze z faktu, że były pomalowane w szary kamuflaż, który miał zlewać je z szarością nieba i oceanu północnego Atlantyku, a po drugie zyskały przydomek duchów ze względu na specyficzny sposób rejsów, które odbywały. Nie ma drugich jednostek pływających tego rodzaju, można by powiedzieć, w całej historii wojen morskich. Nie ma bardziej wydajnych jednostek jak Queen Mary i Queen Elizabeth. Churchill powiedział, że te dwa statki skróciły wojnę o rok, bo one przewoziły olbrzymie masy wojsk, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a rejonami operacyjnymi, gdzie armia Stanów Zjednoczonych interweniowała. Słowem, jeżeli zapytalibyśmy jakiegoś żołnierza amerykańskiego, który akurat walczył gdzieś we Włoszech, we Francji, w Indiach, albo żołnierza australijskiego, który walczył na przykład z żołnierzami Rommela gdzieś w Libii, to na pytanie, jak się pan tutaj znalazł, odpowiedź brzmiałaby: przywiozła mnie tu Queen Mary albo Queen Elizabeth. Oba te statki w czasie II wojny światowej przewiozły ponad milion pasażerów, w większości w mundurach amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, kanadyjskich, australijskich i były najbardziej poszukiwanym celem dla Kriegsmarine w czasie II wojny światowej. Jest taka anegdota, według której Hitler obiecywał każdemu dowódcy okrętu podwodnego, który zatopi choć jedną z nich, 1 000 000 Reichsmarek i krzyż rycerski. Zatopienie Queen Mary bądź Queen Elizabeth była marzeniem każdego niemieckiego podwadniaka czy nawet dowódcy okrętu nawodnego. I z drugiej strony były to najbardziej wrażliwe jednostki, jakie w ogóle pływały w historii wojen, dlatego że na pokładzie tych statków podróżowali dygnitarze, podróżowały ważne osobistości, bądź podróżowały dosłownie całe dywizje wojska. Bo rekordowy rejs Queen Mary to jest przewiezienie ponad 15 tysięcy żołnierzy na raz, czyli przewiezienie całej dywizji. Łatwo sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jakiś upod dopadł Queen Mary i zatopił ją razem z 15 tysiącami żołnierzy. Rzadko kiedy armia amerykańska toczyła bitwę, w której miała takie straty bezpowrotne. I to fascynująca historia Queen Mary, która była starszą siostrą Queen Elizabeth.
Starszą, czyli kiedy ją zwodowano?
Otóż Queen Mary zwodowano we wrześniu 1934 roku, ale po tym jak był wznowiono jej budowę, dlatego że ten olbrzymi transatlantyk zaczęto budować w grudniu 1930 roku w Szkocji. Miał być to jak na ówczesne czasy największy istniejący i najszybszy statek świata. Miał być to transatlantyk, który przewoziłby olbrzymią liczbę pasażerów w dosyć komfortowych warunkach między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. I w roku 1930 rozpoczęto budowę pod względem technicznym najbardziej awangardowego statku świata. Ale przyszedł wielki kryzys i budowa Queen Mary została wstrzymana. Sławna linia żeglugowa Cunarda znalazła się w trudnym położeniu. I z tego kryzysu w jakimś zakresie Queen Mary uratował brytyjski rząd, który powiedział, że dofinansuje całe przedsięwzięcie pod warunkiem, że Cunard i White Star, dwie wielkie linie żeglugowe, które do tej pory ze sobą konkurowały, połączą siły, że powstanie Cunard White Star. I rzeczywiście w drugiej połowie lat 30. połączyły siły te dwie wielkie linie transatlantyckie i jeszcze na początku lat 30. dzięki wsparciu rządowemu powrócono do budowy Queen Mary. W 1934 roku ją zwodowano, a w roku 1936 weszła do służby. Jej większy nieco bliźniak Queen Elizabeth to jest jednostka budowana później, która weszła do służby już w roku 1940 w warunkach wojennych.
Ale mówisz, że była to awangardowa produkcja. Jak bardzo awangardowy był to statek?
Świat nie widział wcześniej niczego podobnego. 310 metrów długości, 36 metrów szerokości, 10 pokładów, 81 tysięcy ton wyporności. Gigant, większy niż cokolwiek innego pływało po świecie. Trzykominowiec. Do tego turbiny o mocy 160 tysięcy koni mechanicznych, nadające temu transatlantykowi zawrotną prędkość. 29 węzłów w marszu. To jest ponad 50 km na godzinę i ten, jak na statek, absolutnie rewelacyjny wynik Queen Mary mogła utrzymywać godzinami, a w warunkach zwiększonego wysiłku mogła osiągać nawet prędkość 31 węzłów. To było więcej niż pływały jakiekolwiek statki transportowe, które osiągały prędkość 15-20 węzłów. To było więcej niż pancerniki, niż lotniskowce. To było niewiele mniej, a właściwie bardzo podobnie jak niszczyciele, najszybsze właściwie okręty floty. Słowem, kolos pełen przepychu, trzy różne klasy podróżnych z tą najbardziej bogatą pierwszą klasą, statek mogący zabrać jednorazowo ponad 2000 pasażerów, obsługa licząca ponad 1000 członków załogi, więc małe pływające miasto z dużą prędkością przez Atlantyk. Queen Mary przyćmiewała praktycznie wszystko, co zbudowano przed nią. Miała tylko jednego godnego siebie konkurenta, francuską Normandię. W 1936 roku zdobyła Queen Mary błękitną wstęgę Atlantyku, to znaczy przepłynęła najszybciej ze wszystkich statków w historii tenże ocean, dlatego że wypływając z Southampton dobiła do Nowego Jorku po 3 dobach, 23 godzinach i 57 minutach, czyli w 4 dni, płynąc praktycznie non-stop z prędkością 30 węzłów, przepłynęła Atlantyk. Było to więc techniczne cudo, absolutna awangarda. To był statek większy niż największe pancerniki II wojny światowej. I 30 sierpnia 1939 roku z Southampton Queen Mary po raz ostatni przed II wojną światową wypłynęła w rejs do USA. Było już widać, że coś jest nie tak, bo na statku było niespodziewanie wielu pasażerów. 2,5 tysiąca osób kupiło bilet na Queen Mary, żeby jak najszybciej opuścić Europę i znaleźć się w bezpiecznych Stanach Zjednoczonych. Gdy 30 sierpnia 1939 roku statek wychodził w rejs do USA, panował jeszcze pozornie pokój, ale wszyscy wiedzieli, że wojna się zbliża. Płynąc z prędkością 26 węzłów, potrzebowała Queen Mary 6 dni, aby dotrzeć do Nowego Jorku, bo niecodziennie bito przecież błękitną wstęgę Atlantyku. Klasyczna podróż z i tak olbrzymią jak na statki prędkością 26 węzłów zajmowała temu kolosowi 6 dni.
Zatem jak wybuch II wojny światowej zmienił charakter służby tego statku, no bo Anglicy zapewne nie chcieli go stracić na tym niebezpiecznym Atlantyku.
Queen Mary była spośród wszystkich statków i okrętów jego królewskiej mości jak perła w koronie. Oprócz Queen Elizabeth, która była jeszcze nieco większa, nie było nic większego niż Queen Mary. I Brytyjczycy nie chcieli stracić swojej dumy, nie chcieli stracić jednostki, która symbolizowała całą potęgę ich imperium. I 2 września 1939 roku przyszedł szyfrogram na mostek dowodzenia w Queen Mary przygotować się na warunki wojenne. Już tego dnia, aby uboty przez przypadek nie dostrzegły ze zbyt dużej odległości tego gigantycznego kolosa, nakazano zaciemnienie iluminatorów. Ale statek wszedł do Nowego Jorku formalnie jeszcze jako jednostka komunikacyjna i w tym Nowym Jorku został. Co ciekawe, w Nowym Jorku burta w burtę stała Queen Mary i stała też Normandia, czyli dwa super transatlantyki znalazły się w tym samym porcie i w tym porcie tkwiły. Przy czym różnica pomiędzy Francuzami a Anglikami była taka, że Queen Mary po prostu sobie w Nowym Jorku stała. Natomiast francuską Normandię Amerykanie zarekwirowali.
Ale już w 1939 roku?
De facto tak.
A dlaczego?
Właściwie Francuzi tutaj sami chcieli, żeby Amerykanie trzymali pieczę nad ich największym i najwspanialszym statkiem, bo nie do końca mieli pomysł, jak uchronić go w warunkach wojny światowej, a mówimy o super drogim, super wielkim transatlantyku. Queen Mary nie miało takich ograniczeń. Mało tego, w marcu 1940 roku do Nowego Jorku przybyła jeszcze królowa Elżbieta i w tym momencie w Nowym Jorku obok siebie cumowały 3 ówcześnie największe statki świata.
Jak długo Queen Mary tkwiła w Nowym Jorku?
Początkowo Brytyjczycy za bardzo nie wiedzieli, co mają zrobić ze swoimi wspaniałymi transatlantykami. Ale wiosną 1940 roku Brytyjczycy doszli do wniosku, że nie ma co trzymać tych swoich wspaniałych pereł bez czynnie w neutralnym porcie, że trzeba wpiąć je w system wojny, bo przecież mówimy o jednostkach zdolnych do podróży międzykontynentalnych z olbrzymimi, jak na statki, prędkościami i mówimy o jednostkach, które miały olbrzymią pojemność i mogły przewozić dosłownie tysiące ludzi w jednym rejsie. Grzechem byłoby nie wykorzystać takiego potencjału i Brytyjczycy nie bali się. Zdecydowali się jednak, że te statki zostaną użyte, ale na początek, gdzie gdzieś na odległych, bezpiecznych akwenach. I oto 21 marca 1940 roku Queen Mary wyszła z Nowego Jorku już jako szary statek transportowy, skierowała się najpierw w kierunku Kapsztadu, czyli do południowej Afryki, przepłynęła cały Atlantyk, a następnie ruszyła do Australii, gdzie 17 kwietnia zameldowała się w Sydney. W Sydney rozpoczęto prace adaptacyjne, aby luksusowy statek pasażerski przerobić na szybki transportowiec wojsk, co skutkowało na przykład zdjęciem z pokładu luksusowego wyposażenia, łatwopalnych dywanów, okładzin, najbardziej wartościowe meble z drogiego drewna, których nie można było wymontować, bo były częścią kabin, pokryto gumą. Przebudowa spowodowała, że zamiast 2140 pasażerów w warunkach pokojowych zwiększono zdolności przewozowe do 5500 żołnierzy i bardzo szybko, bo 4 maja 1940 roku Queen Mary wyszła z Australii i skierowała się ku wodom macierzystym, ku Szkocji, wioząc 5500 australijskich żołnierzy. I skierowała się do portu Gourock.
A dlaczego tam? Dlaczego do takiego małego szkockiego portu?
Taki może mały to nie jest, ale wyjaśnijmy. To bardzo rzecz charakterystyczna. Portami, do których kierowały się te statki w czasie wojny, były porty szkockie, dlatego że one leżały najdalej od rejonów opanowanych przez Niemców. Chodziło o to, że Gourock leży na Atlantyckim Wybrzeżu Szkocji i to jest teren, gdzie niemieckie samoloty z Francji bądź Norwegii miały utrudnione zadania, aby tam w ogóle dotrzeć. Czyli jeżeli gdzieś na obszarze Wielkiej Brytanii szukaliśmy najbardziej bezpiecznych, najbardziej oddalonych od Luftwaffe rejonów, to była właśnie zachodnia Szkocja i Gourock było takim portem macierzystym Queen Mary w czasie II wojny światowej, w czasie tych wahadłowych kursów między Wielką Brytanią a de facto całym światem. 15 czerwca 1940 roku, w tym samym momencie, kiedy padał Paryż, do Szkocji przybyła Queen Mary, przywożąc po raz pierwszy 5000 australijskich żołnierzy. I można powiedzieć, że jest to symboliczna scena i symboliczny moment, bo oto pada Francja, kontynentalny sojusznik Londynu, ale w tym samym czasie Imperium zaczyna pozyskiwać siły z odległych krain. Ci australijscy żołnierze, którzy przybyli do Szkocji na pokładzie Queen Mary, są dopiero awangardą, rodzajem zapowiedzi tego, co w przyszłości za kilka lat będzie widział ten port, kogo będzie na swoich pokładach przywozić do Szkocji Queen Mary.
A jak bardzo Queen Mary ryzykowała tym rejsem, bo lato 40 roku to jest już ten okres, kiedy wojna podwodna na Atlantyku trwa w najlepsze.
Tak, rzeczywiście. Nawet wody wokół Irlandii są niezwykle niebezpieczne dla brytyjskiej żeglugi. Niewielka liczba niemieckich ubotów szaleje i zatapia olbrzymie ilości statków, a kondory, owa plaga Atlantyku, również sieją spustoszenie w tym rejonie. Zagrożenie było duże, ale Queen Mary nie była bezbronna. To była jednostka, która nie posiadała opancerzenia, w związku z czym wejście na minę, uszkodzenie torpedami bądź ostrzał z pancernika bądź krążownika przeciwnika mogło ją łatwo zniszczyć. Ale miała jeden za to potężny atut. Te 160 tysięcy koni mechanicznych, 4 śruby, te 30 węzłów. Nie było takiego okrętu podwodnego, który mógłby ją dogonić. Okręt podwodny atakując musi zająć pozycję, musi manewrować. W przypadku Queen Mary kontakt był krótki, bo ona pędziła z olbrzymią jak na statek prędkością non-stop, dodatkowo jeszcze zygzakując. Tylko czysty przypadek mógł sprawić, że już we właściwym miejscu stojący, oczekujący ubot mógłby oddać do niej salwę, ale też musiałby to zrobić w idealnym momencie, bo Queen Mary pruła morze z prędkością 50 km na godzinę, więc uboty nie mogły jej dopaść. To szybkość dawała jej bezpieczeństwo. Była tak szybka i mogła płynąć z dużą prędkością tak długo, że nie było okrętu, który mógłby jej towarzyszyć. Bo owszem, były jednostki, które mogły płynąć koło niej z taką prędkością jak ona, na przykład niszczyciele, ale ich zbiorniki szybko by się wyczerpały, a nikt nie czekałby na tankowanie niszczycieli eskorty. Queen Mary płynęła non-stop. Potrafiła przepłynąć ocean bez tankowania, z punktu A do punktu B ze stałą prędkością 50 km na godzinę.
Czyli większym zagrożeniem dla niej, tak wbrew pozorom, były niemieckie samoloty niż niemieckie uboty.
Tak, a największym zagrożeniem były miny, chociaż pojedyncza, czy nawet dwie, czy trzy miny takiego kolosa raczej by nie zatopiły. Największym zagrożeniem był pożar. Pożar był największym niebezpieczeństwem dla statków transportowych w czasie II wojny światowej. To pożar mógł unicestwić Queen Mary. Nie bomby, nie torpedy, nie rakiety. Pożar, które one mogłyby spowodować już tak. Po pierwszym dowiezieniu żołnierzy transportowiec został skierowany do Singapuru latem 40 roku, aby przejść tam kolejną modernizację, w tym zamontowano system chroniący przed minami magnetycznymi. I ze względu na fatalne warunki w Europie, Francja padła, niemieckie uboty zaczęły korzystać z portów atlantyckiej Francji, Luftwaffe rozwinęła się w Brytanii, w Normandii, te kondory latały po Atlantyku. Brytyjczycy nieco odpuścili. Wycofali Queen Mary z zagrożonego rejonu, skierowali ją do Australii, skierowali ją do Singapuru. I w 1940 i w 1941 roku statek pływał przede wszystkim po Oceanie Indyjskim, przewożąc żołnierzy z Australii, Nowej Zelandii, z Malajów na obszar Indii czy na Ceylon. To była podstawowa funkcja Queen Mary w roku 1941. Nie ryzykowano przerzucania tego statku bliżej rejonu walk, czyli on się nie zbliżał do Atlantyku za bardzo, nie zbliżał się do Egiptu czy na Morze Czerwone, nie ryzykowano utraty tak ważnej jednostki, natomiast no, to był ekspres, to było, jeżeli trzeba było przewieźć żołnierzy z Nowej Zelandii, z Australii do Indii, sięgano po Queen Mary. I Queen Mary przeszła do historii jako szary duch Atlantyku. Potężny, szary statek z olbrzymią prędkością pędzący przez ocean, niezależnie od warunków atmosferycznych. Ale australijscy i nowozelandzcy żołnierze, którzy na pokładzie tego statku pływali do Indii, nadali mu zupełnie inne określenie. Otóż to był piekarnik.
A skąd taka dziwna nazwa?
Wiesz, to był statek do rejsów północnoatlantyckich. Ogrzewanie to on miał, ale klimatyzacji nie. A jak go skierowano na strefę równikową, no to cóż, zamontowano dodatkowe markizy, kurtyny wodne, prysznice. No starano się tym ludziom pomóc, jak się tylko dało. Ale oni byli tam zapakowani jak sardynki w puszce. 5000 ludzi na pokładzie. Zanotowano kilkanaście zgonów, ale trudno się dziwić, jeżeli w niektórych pomieszczeniach, w niektórych kajutach temperatura przekroczyła 100 stopni. W związku z tym ta służba na Queen Mary i przede wszystkim pływanie na Queen Mary w 1941 roku nie była specjalnie zaszczytna, a też i Wielka Brytania znajdowała się w bardzo ciężkim położeniu. Użycie tego statku nie dawało tego efektu wow, chociaż z drugiej strony właściwie wszyscy australijscy żołnierze czy nowozelandcy, którzy walczyli w Libii czy w Egipcie, przypłynęli tam na statkach transportowych z Indii, ale do Indii dowiozła ich Queen Mary. Ale to wciąż nie była kariera, to wciąż nie była historia na legendę. Potrzebna była wielka zmiana i ona się dokonała 7-11 grudnia 1941 roku, bo oto Stany Zjednoczone weszły do II wojny światowej już jawnie i oficjalnie i oto nagle Amerykanie stwierdzili, że oni potrzebują takiego statku jak Queen Mary, żeby przewieźć miliony swoich żołnierzy do Europy, do Australii, do Indii, wszędzie tam, gdzie GI są potrzebni. I w styczniu 1942 roku Queen Mary przybyła do Bostonu i rozpoczął się kolejny proces jej modernizacji, adaptacji pod statek transportowy. I rzecz bardzo ciekawa, jeszcze bardziej zwiększono zdolność przewozową. To już nie było 5 tysięcy żołnierzy, tylko to było 10 tysięcy żołnierzy w kajutach lub 15 tysięcy żołnierzy latem przy przewożeniu części ludzi na pokładach zewnętrznych.
Jakim cudem osiągnięto aż tak duży wzrost ładowności? Nie wiem, czy to dobre słowo w odniesieniu do ludzi, ale jak tych ludzi upychano na tym statku?
Prycz było już nie 5500, ale 8500. To były prycze piętrowe. Wprowadzono jednak zasadę gorącej koi, czyli ktoś jednego dnia spał, a drugiego dnia spał na siedząco gdzieś obok. Chodzi o to, że zakładano, że statek będzie podróżował 4-6 dni. Każdy żołnierz przewożony na statku powinien mieć co najmniej 2 doby prawa spania w łóżku, a 2 spania gdzie indziej, jak to się mówi. Czyli rotacyjne korzystanie z łóżek. Ale Brytyjczycy powiedzieli Amerykanom, chcecie, żebyśmy przewozili wam 10 albo 15 tysięcy żołnierzy na raz? Pamiętajcie, na pokładzie mamy łodzie ratunkowe dla 3 tysięcy ludzi. Nawet jak zrzucimy wszystkie tratwy ratunkowe, maty, cokolwiek innego, możemy dać ratunek tylko 8 tysiącom ludzi. Chcecie ładować 15 tysięcy? Generał Marshall, dowódca US Army, odpowiedział, chcemy. Skoro macie taki wspaniały statek, który tak szybko pływa, to pójdziemy na to ryzyko. Jest wyzwanie i jest konieczność radykalnych rozwiązań. I oto Amerykanie, jak powiedzieli, tak od razu przeszli do czynu, bo 18 lutego 1942 roku z Bostonu do Sydney w Australii przez 2 oceany wyszła Queen Mary. Na pokładzie było 905 ludzi załogi i skromne 8398 żołnierzy US Army. I zaczęła się rodzić legenda. W maju 1942 roku Queen Mary po raz pierwszy przewiozła jednorazowo 10 tysięcy żołnierzy.
A gdzie się to odbyło?
A to był o tyle ciekawy rejs, że to był rejs do Wielkiej Brytanii, do Szkocji. Zaczął się proces przerzutu amerykańskiej armii do Europy. Głośny stał się zwłaszcza rejs z sierpnia 1942 roku w warunkach letnich, kiedy można było po prostu posadzić ludzi na pokładach. Pierwsza amerykańska dywizja pancerna między drugim a 7 sierpnia 1942 roku na raz popłynęła do Europy. 15 125 amerykańskich żołnierzy i 863 członków załogi. Czyli jednocześnie na pokładzie Queen Mary było 16 tysięcy ludzi.
No i działo się to w samym epicentrum bitwy o Atlantyk.
Dla Queen Mary żadna bitwa o Atlantyk nie miała aż takiego znaczenia, chociaż może nie do końca, dlatego że ten sławny rejs, który przeszedł do historii jako 40 dni i 40 nocy podróży Boston-Sydney przez cały Atlantyk i Pacyfik, on był rzeczywiście niebezpieczny, bo w lutym 1942 roku U-boty szalały u wybrzeży amerykańskich i właśnie między to morze rekinów, z tych stalowych rekinów Denica, weszła Queen Mary. Przez Karaiby do Rio de Janeiro.
No przy takim nasyceniu U-botów, jakie w ówczesnym czasie było przy wybrzeżach Ameryki, nieprawdopodobne jest to, że żaden Niemiec jej nie dostrzegł.
Niemcy dwa razy zastawiali sidła na Queen Mary, zatonęły statki, które ona mijała pół godziny wcześniej. U-bot, czy to typ 7, czy typ 9, nie miał możliwości zaatakowania statku, który szedł z prędkością 30 węzłów i zygzakował. Żeby trafić, musiał mieć niewyobrażalne szczęście i pozycję, czyli musiał być zaczajony i wiedzieć, że zbliża się do niego Queen Mary. I wtedy miał 10% szans. Niemniej to był chyba najbardziej niebezpieczny ze wszystkich rejsów, jeśli chodzi o U-boty, bo Niemcy rzeczywiście dwa razy polowali na Queen Mary, ale Queen Mary szczęśliwie razem ze swoimi 8400 amerykańskimi żołnierzami dotarła do Sydney. I to jest projekcja siły w skali globalnej. Ładujesz kilka tysięcy żołnierzy w Bostonie i po kilkudziesięciu dniach wyładowujesz ich w Sydney. Nie masz jeszcze ery lotnictwa transkontynentalnego. Nie możesz od tak po prostu przerzucić żołnierzy samolotami, ale masz Queen Mary i ona to robi. I Queen Mary i Queen Elizabeth rzeczywiście były olbrzymim mnożnikiem siły aliantów w II wojnie światowej, bo te statki pozwalały im przerzucać całe dywizje wojska. Oczywiście mówię o ludziach, nie o amunicji, nie o karabinach, nie o ciężarówkach, nie o czołgach. To szło setkami statków transportowych. Ale ludzie przemieszczali się w ciągu kilku dni pomiędzy kontynentami i robili to w wymiarze wielkich liczb. Specyficzna taktyka działania Queen Mary, to ciągłe pędzenie jak szalona, powodowała, że wszystko musiało się od niej trzymać z daleka. Eskorta też, bo to był gigant, który się nie zatrzymywał, cokolwiek by się nie działo. 2 października 1942 roku doprowadziło to do najsławniejszego incydentu, kiedy krążownik lekki HMS Curacoa zbliżył się zbytnio do kadłuba Queen Mary. Obie strony popełniły błąd, a Queen Mary zygzakowała z olbrzymią prędkością, w związku z czym najpierw uderzyła w rufę lekkiego krążownika. Obróciła go o 90 stopni. On wszedł jej pod dziób i ona po prostu złamała go na dwie części i przeszła dalej. Zginęło ponad 300 marynarzy, a incydent utajniono aż do końca II wojny światowej. Queen Mary nawet się nie zatrzymała. Inne jednostki eskorty zastopowały i zaczęły ratować rozbitków. Natomiast transatlantyk popłynął do Gourek, gdzie prowizorycznie w jego dziób wlano 170 ton cementu jako wzmocnienie, ale nie naprawiano Queen Mary, ona pływała dalej z 170 tonami cementu na dziobie.
Czyli taranując ten lekki krążownik nie odniosł jakichś większych uszkodzeń?
Uszkodzenie było widoczne, ale nie wpływało na zdolności jednostki. Dopiero wracając do Ameryki, to jest w październiku, poddano ją prowizorycznym naprawom w Bostonie, ale to były krótkie naprawy. Ona bardzo szybko wyruszyła do kolejnych rejsów.
Czyli wykorzystywano ją bardzo intensywnie w tym okresie.
Ona się dopiero rozkręcała. Tak naprawdę największe zagrożenie, jakie spotkało Queen Mary w II wojnie światowej, to był sztorm w grudniu 1942 roku, kiedy potężna, olbrzymia fala, tak samo wielka jak Queen Mary, uderzyła w bok statku. Według historyków tego zdarzenia przechył wyniósł 52 stopnie. Queen Mary niemal położyła się na wodzie. Obliczono, że gdyby przechył wyniósł 55 stopni, to by się przewróciła. Ale więcej takiego incydentu już nie było. I statek się rozkręcał. W 1942 roku odbyto 5 transatlantyckich rejsów z Nowego Jorku do Gourek, z czego w maju 1942 roku ten pierwszy wspomniany przeze mnie rejs to było 9880 żołnierzy. W sierpniu pojedynczy rejs 15 125. We wrześniu, w październiku 2 rejsy do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1 rejs. Czyli w roku 1942 to było 5 rejsów z Nowego Jorku do Szkocji z wojskiem amerykańskim i 5 rejsów wahadłowych w drugą stronę, z różnymi pasażerami. W 1943 roku zaczęło się wahadłowe wykorzystywanie tej jednostki, czyli ona pływała New York, Gourek, Gourek, New York. W 1943 roku to było 10 rejsów w jedną stronę, 10 rejsów w drugą stronę. Ja pomijam mniejsze operacje, ale mówimy o tym, co jest najważniejsze. W roku 1944 to było 13 takich wahadłowych rejsów. Do maja 1945 kolejnych 5. Słowem, w czasie II wojny światowej tylko rejsów transatlantyckich z dziesiątkami tysięcy żołnierzy ten statek odbył 43. Przerzucił przez ocean za każdym razem w 6-dniowym rejsie w jedną stronę, czyli do Wielkiej Brytanii, ponad 350 tysięcy amerykańskich żołnierzy. A mówimy tylko o Queen Mary, nie opowiadamy dzisiaj o Queen Elizabeth. Bardzo ciekawy na przykład był rejs z maja 1943 roku, kiedy to sam premier Winston Churchill wybrał się na pokładzie Queen Mary do Nowego Jorku i na rozmowy z prezydentem Rooseveltem. To był dosyć nietypowy rejs, bo razem z nim płynęło 5 tysięcy niemieckich jeńców. A w sumie Churchill 3 razy podróżował na pokładzie Queen Mary, płynąc do USA i z USA na rozmowy z Rooseveltem. To były mimo wszystko w jakimś zakresie, no może niekomfortowe, ale bardzo nietypowe podróże, dlatego że tam ze względu na tą olbrzymią masę ludzi, na przykład kuchnia non-stop wydawała posiłki, bo był system rotacyjny. Każdy, kto wchodził na statek, dostawał plakietkę niebieską, białą albo czerwoną. Oczywiście mówię o pasażerach. Nie miał prawa zejść z pokładu białego na czerwony, żeby nie było chaosu, żeby nie było przyniesienia punktów ciężkości, żeby się masy rozkładały tak jak należy. Słowem, każdy był szkolony co wolno, co nie wolno. Żołnierze amerykańscy z latem zdecydowanie wybierali podróż na otwartej przestrzeni, na pokładach, zakładając, że może jak ich ktoś storpeduje, to szybciej się ewakuują. Przesądnie żołnierze amerykańscy w większości nie korzystali z natrysków na Queen Mary, bo zakładali, że skoro podróż trwa tylko 6 dni, to umyją się już w Wielkiej Brytanii, a jeżeli zaatakuje ich niemiecki ubot i oni akurat nie będą mieli na sobie munduru, ani nawet majtek, to na północnym Atlantyku będą już w sytuacji beznadziejnej. Kwit hazard. Ale załoga Queen Mary była bardzo wymagająca i bardzo surowa. Na przykład zakazano wnoszenia gum do życia na pokład statku. A absolutnie zakazane i najgorsze przewinienie to było robienie graffiti, rysowanie czy mazanie czegoś na statku. Za to szło się do aresztu.
O ile jeszcze dewastację poprzez rysowanie po ścianach statku rozumiem, to dlaczego nie wolno było brać tych gum?
No wiesz, jak przewozisz 15 tysięcy żołnierzy i każdy taki żołnierz będzie jadł powiedzmy 10 gum na dobę i powiedzmy każdy taki żołnierz zje 60 gum w czasie podróży, a tych żołnierzy jest 15 tysięcy. To nie chodzi o to, że statek będzie tracił, nie wiem, na wyporności. Tylko posprzątaj po 15 tysiącach żołnierzy, z których każdy zjadł 10 gum i gdzieś je tam poprzyklejał.
Czyli generalnie podróż odbywała się w bardzo restrykcyjnych warunkach.
Tak, w restrykcyjnych warunkach, przy czym oficjalnie nie można było stosować hazardu i pić alkoholu, ale akurat na to wszyscy dziwnym trafem przymykali oko. Tak jak powiedziałem, w roku 1943 miało miejsce 10 wielkich przerzutów amerykańskiego wojska do Szkocji, w 1944 roku 13. W niektórych miesiącach to były nawet 2 rejsy na miesiąc, czasem 1 rejs na miesiąc, ale Queen Mary miała wydajność na poziomie ponad 120 tysięcy żołnierzy na rok.
A jak to się odbiło na kondycji tego okrętu? No bo nawet taki awangardowy okręt na pewno nie był projektowany pod to, żeby przewozić tak gigantyczne ilości ludzi.
W czasie II wojny światowej Queen Mary przeszła kilka krótkich remontów i kilka krótkich przeglądów, przede wszystkim w Bostonie, a także w Singapurze czy w Sydney. Ale nigdy nie była na dłużej dokowana. Przez całą wojnę po prostu śmigała po morzach i oceanach świata bez żadnej poważnej awarii. To też jest fenomen tego statku. Były przerwy techniczne, ale w każdym miesiącu odbywał rejs, przynajmniej jeden, z Nowego Jorku do Szkocji, ze Szkocji do Nowego Jorku albo do Halifaxu w Kanadzie. Miał tylko jednego konkurenta w tym całym wysiłku, Queen Elizabeth. I rzeczywiście Churchill był pod olbrzymim wrażeniem, nie tylko dlatego, że sam pływał tym statkiem, tylko on po prostu widział, że za jednym razem na jeden statek pakujesz 15 tysięcy żołnierzy.
Czy zatem te słowa Churchilla, że te statki skróciły wojnę o rok, nie są mimo wszystko na wyrost?
Bardzo trudno czynić takie przeliczenia. Wojna to system. Nie ma jednego czynnika, który skraca lub przedłuża wojnę o rok, pół roku czy 3 miesiące. Druga wojna światowa, jej przebieg to bardzo złożone, wieloelementarne zjawisko. Ale bez wątpienia Amerykanie i Brytyjczycy, a zwłaszcza Amerykanie, mogli tak szybko dokonać takiej projekcji siły na obszarze, bo mieli do dyspozycji statki, których nie miał wróg. To znaczy Queen Mary i Queen Elizabeth razem przewiozły ponad 1 000 000 żołnierzy między wieloma kontynentami. Kiedy Australijczycy powiedzieli na początku 1942 roku, boimy się, pomóżcie nam, nie mamy siły, aby zatrzymać Japończyków. W ciągu paru miesięcy super transatlantyki wyładowały kilkadziesiąt tysięcy amerykańskich żołnierzy. One były tym, czym dzisiaj jest strategiczne lotnictwo transportowe, które też przede wszystkim służy do przewozu ludzi, a nie sprzętu. Kiedy zobaczymy, ile Amerykanie mieli dywizji w Wielkiej Brytanii w 1944 roku, to tym bardziej docenimy wysiłek pracy transatlantyków, bo naprawdę bardzo duża część amerykańskich żołnierzy, która dotarła do Europy, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, dotarła tam na pokładzie właśnie tych statków. A Queen Mary nie zatrzymała się wraz z końcem wojny. To znaczy, kiedy latem 1945 roku wojna definitywnie skończyła się w Europie, to ten statek dalej kursował wahadłowo. Teraz już nie przewoził amerykańskich żołnierzy z USA do Europy, tylko z Europy do USA. Czyli woził ich dalej przez kolejne pół roku z taką samą intensywnością. A potem w roku 1946 miał bardzo ciekawy epizod, tak zwane babskie rejsy. To określenie wzięło się stąd, że masa amerykańskich żołnierzy w Europie poznawała tu swoje nowe narzeczone, swoje nowe żony, co zresztą skutkowało potem w 1945 roku falą rozwodu w USA, która szła w setki tysięcy. Ale słowo się rzekło, obiecało się ślub, narzeczone, żony z dziećmi były w Wielkiej Brytanii, a amerykańscy żołnierze byli obywatelami USA i należało teraz te panie sprowadzić przez ocean. I w 1946 roku tylko Queen Mary miała udział w 13 takich rejsach, gdzie na pokładzie przewożono tysiące kobiet i dzieci, wyłącznie narzeczone, żony, dziewczyny, żołnierzy USA wraz z ich dziećmi. 30 tysięcy osób w ten sposób wyemigrowało do USA, można by powiedzieć, jako efekt uboczny uczuć, jakie narodziły się na Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza w latach 44-45. I koniec końców można powiedzieć, że ta rola Queen Mary i Queen Elizabeth w II wojnie światowej była nie do przecenienia. Rzeczywiście warte były tego 1 000 000 rajśmarek, gdyby jakiś dowódca ubota miał to niewyobrażalne szczęście i dopad, ten pływający bolid po Atlantyku. I Amerykanie, obserwując działanie Queen Mary i Queen Elizabeth, czuli zazdrość. One zostały operacyjnie podporządkowane US Army, ale oni takich statków nie mieli. I jest taka anegdota, że gdy w 1942 i w 1943 roku generał Marshall przyjeżdżał do Nowego Jorku, to zgrzytał zębami, kiedy ktoś proponował mu podróż do portu. Bo tam, w porcie Nowego Jorku, najpierw stał, a potem leżał USS Lafayette. Największa jednostka wojskowa, jaką utracono w czasie II wojny światowej.
Ale w jaki sposób Amerykanie ją utracili?
Pamiętasz, w 1939 roku wspaniały transatlantyk o wyporności prawie 80 tysięcy ton Normandii wszedł do Nowego Jorku i już tam został. W 1941 roku Amerykanie go ostatecznie przejęli od Francuzów. Pod koniec 1941 roku został wcielony jako USS Lafayette i nakazano natychmiastowe przygotowanie tego supertransportowca do roli takiego, jak pełniła Queen Mary czy Queen Elizabeth. Statek przemalowano w kamuflaż, gorączkowo przygotowywano do rejsu transportowego, bo to był luty 1942 roku, właśnie Queen Mary wychodziła w rejs do Australii i potrzebny był drugi równoległy, tak szybki, tak potężny, tak wielki superliniowiec. No i Amerykanie tak się śpieszyli, żeby przygotować USS Lafayette do służby, że robotnicy, którzy gorączkowo szykowali prace adaptacyjne, niechcący podpalili statek. Wyobraź sobie, mówimy o 300-metrowym gigancie, który stoi w porcie. Natychmiast przybyły holowniki, pali się, no to zaczęły go gasić. Wlały w niego tyle wody, że się przewrócił. Stał w porcie, więc nie zatonął.
No ale w kontekście chociażby jednego z naszych ostatnich odcinków dla patronów, gdzie opowiadaliśmy o tym wielkim wybuchu w Halifaxie, czy wielkiej katastrofie w Teksasie, to i tak samo przewrócenie się tego Lafayette'a nie było wielką ludzką katastrofą.
Tak, no rzeczywiście tutaj strat w ludziach nie było. Była strata w mieniu. Gigantyczna strata w mieniu. Stracili wspaniały transatlantyk. Leżał tak biedny 1,5 roku na boku. Wreszcie w roku 1943 go spionizowali, no ale był w tak złym stanie, że ostatecznie nic z nim nie zrobili, a w 1945 roku poszedł na żyletki i został skreślony ze stanu floty. I nie było trzeciego super bliźniaka. Nie było amerykańskiego, a właściwie francusko-amerykańskiego wkładu do pracy dwóch szarych duchów Atlantyku. Atlantyku. Normandia, USS Lafayette, można by powiedzieć, że skonał w tym Nowym Jorku.
Czyli Francuzom też nie udało się go ochronić przed zniszczeniem, wysyłając go tam.
Tak, wysłali swój najwspanialszy transatlantyk do Nowego Jorku, aby uchronić go przed zniszczeniem i Amerykanie go im tam zniszczyli. Najpierw im go zabrali, potem go zapalili, potem go przewrócili, potem go pocięli. Pomyśl, Kamilu, jaka byłaby projekcja siły możliwości transportowych aliantów w 1942 czy w 1943 roku, gdyby obok Queen Mary i Queen Elizabeth mieli jeszcze do dyspozycji Normandię? A tak sami przez pośpiech i niekompetencje pozbawili się 1/3 najlepszych światowych transatlantyków. Zresztą, bo tak jak powiedziałem, największym zagrożeniem dla nich był ogień. Zarówno Normandia, no ona się nawet nie spaliła, ona została zalana i się przewróciła, bo straciła stateczność. Ale z kolei niemiecki Bremen się wziął i spalił w ogóle w porcie w 1941 roku. Ale to już opowieść na osobną historię.
No myślę, że to jest idealny, tragikomiczny koniec odcinka, bo chyba jeszcze takiego nie mieliśmy. Odcinka, za który ci bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.